Witam Was wszystkich, bracia i siostry. Ta pieśń mi przypomniała coś prawie z 20 lat wstecz. Moją komunię. To była moja ulubiona pieśń, jak miałem 8 lat. A wiecie dobrze, teraz jest okres komunijny, też był maj, też chyba był około 20. I pamiętam, że ta pieśń właśnie dotknęła mnie. Jako dziecko sobie siedziałem i tak wsłuchiwałem się w tą pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję. Tam wtedy już nie liczyły, to nie były takie czasy, że się liczyły te prezenty, komputery, rowery. To było fajne, miłe, ale fajnie, że też z rodziną się człowiek spotkał. Ale jednak w tym kościele gdzieś to dotykało, to słowo. I myślę, że dlatego warto też naszym pociechom tłumaczyć, świadczyć, pokazywać Pana Boga. Pamiętam, że też mnie w ten czas, tam jest oczywiście wcześniej w kościele katolickim, trzeba iść do spowiedzi. Pamiętam, że też do tego podszedłem, tak jak większość dzieciaków. Ten jeden ksiądz, dzięki Bogu, mnie tak przycisnął, przemęczył, tak mi zrobił rachunek sumienia, jak to się tam nazywało. A ja do tego gdzieś miałem od Pana Boga dane w sercu, że nieważne jest ten ksiądz i nieważne jest to, że ta spowiedź jest jaka jest, czyli osoba do osoby, człowiek do człowieka. Ale byłem tak uczony, że to mówimy do Pana Boga. I gdzieś to w sercu tak dzięki Bogu mnie dotykało. I byłem tak majstrowany, męczony, przyciśnięty, że w pewnym momencie ja już mówię, ja się czuję, jakby mi rozrywali kości. Jako dziecko 8-letnie się czułem, no dzisiaj by można posądzić o przemoc psychiczną, ale to nie była przemoc psychiczna. To było wylanie serca przed Panem Bogiem. I pamiętam, że była tam pewna pani, jak ja odszedłem od tego konfesjonału i się tak cieszyłem, tak się unosiłem 2 metry nad ziemią. I ta pani mówi właśnie, czujesz to? Czujesz to po tej spowiedzi? Tą radość bycia z Panem Bogiem, tego odpuszczenia grzechów? I mówię do kolegi, ty też to czujesz, zobacz, ta pani to... I patrzę, tej pani nie ma. Nie wiem, czy to był anioł, czy co to było. W każdym razie wiem, że to był palec Boży, że w tym kościele katolickim, który ma to zakłamanie, jest Biblia jest jedno, a teologia kościelna jest drugie, bo to jest kultura lata nakładania jakichś tych nakazów przez biskupów, przez księży. Ale mamy podstawę biblijną. I faktycznie dzięki Bogu, że Duch Święty pokazywał, co jest prawdą i wtedy już pozwolił się cieszyć Bogiem. Dlatego, że przez te wszystkie potem kolejne doświadczenia, zanim oddałem życie Panu Bogu prawdziwie, na Jego Słowo, czytając Biblię, dużo musiało czasu minąć. I pamiętałem po prostu to doświadczenie. Pamiętałem to, że Pan Bóg odpuszcza grzechy, że jest ciężar, co się nazywa właśnie grzech, który naprawdę tak dociąża do ziemi, że ciężko się z tej ziemi oderwać. Człowiek się czołga wręcz. I to nie jest na pewno przyjemne. Zawsze chciałem chodzić potem do spowiedzi. Potem mi tego brakowało. Tego nigdy więcej już nie doświadczyłem. To było jednak to ludzkie coś. Ale szukałem dzięki temu Pana Boga. Dlatego nigdy też nie próbujmy myśleć o katolikach, naszych braciach katolikach, że nie ma tam ludzi wierzących, bo są tam ludzie wierzący. Pan Bóg ich prowadzi. To jest ich po prostu... też kwestia, jak odpowiedzą na to Boże powołanie. Tak samo jak w innych kościołach, tak samo jak wśród pogan, bo i tutaj byli apostołowie przeciwni, żeby zwiastować poganom, a jednak Pan Bóg ich posłał. Trzeba uważać na każdego brata i siostrę. Łącznie z tym, że ja mam świadków Jehowy u siebie w pracy, też muszę uważać na to, co mówię i jak im pokazuję Pana Boga. Bo nigdy nie wiemy, jak Pan Bóg prowadzi i kogo kiedyś powoła. Kto tu przyjdzie? Kto tu przyjdzie i co mógł usłyszeć o Panu Bogu od nas? I nawiązanie też do tej pieśni będzie też temat kazania, co ciekawe. Ja nie ingerowałem w to, co Roma tam przygotowywała, ale to jest akurat ciekawe. A kazanie brzmi oddać Bogu moje ja. Proste, aczkolwiek stwierdziłem, że jednak może warto na ten temat wspomnieć, bo też mi te słowa cały czas chodzą po głowie. Dzięki Bogu ostatnio mogliśmy znowu odwiedzić naszego starszego brata Wawrzyna. Też ten temat dziś się troszeczkę przewijał. Dlatego przeczytajmy z Dziejów Apostolskich 10 rozdziału na początek. Dziesiąty rozdział od 9 wersetu to będzie. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Mowa o apostole, który wychodził na dach. Taki był zwyczaj, może on miał taki zwyczaj. Na dachach, w każdym razie w starożytnym świecie można było się modlić tam, w tym ich rejonie. I on sobie tam wyszedł na ten dach. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. No też możemy pomyśleć, no majówka, może poczuł grilla, może coś w tym stylu. Nic dziwnego. I ujrzał otwarte niebo. I tu zaczynają się dziwne rzeczy. Pomijając ten dach, co dla nas nie jest normalne, pomijając ten zapach, i ujrzał otwarte niebo, wstępujący jakiś przedmiot. Jakby wielkie, lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. To, co tutaj, o czym tu jest mowa, odwołuje się do trzeciej księgi Mojżeszowej, bodajże pierwszego rozdziału, 11 rozdziału od 1 do 47 wersetu. Tam jest mowa właśnie o tym, czego Żydzi nie mogą mieć. Między innymi właśnie wieprzowiny, to, co ma tam głównie jakieś takie kopyta, rogi. Teraz pytanie. Co Piotr na to? Pomijając te wszystkie płazy, które tam były, one są właśnie wymienione w III Mojżeszowej, tam sprawdzałem, możecie to sobie w domu sprawdzić. Co Piotr na to? Pan Bóg każe mu jeść coś, czego jako on Żyd nie może jeść? Coś jest nie tak. Modlił się? Tak. Chciał być ku Panu Bogu. Czy to jest wina grzechu, czy co? Co się stało? Czemu jakieś ma dziwne, może fałszywe objawienie? Co mógł sobie myśleć Piotr? I czytamy dalej. A głos znowu powtóry, rzekł do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalany. Ty nie miej za brudne, ty nie miej za nielegalne, nie wiem jak to przenieść na dzisiejszy język, zakazane. Znowu wielkie halo się pojawia w głowie Piotra. Ogromny znak zapytania i wykrzyknik. Jak to możliwe? Co Bóg chce mi powiedzieć? I stało się to po trzykroć. No to wszelkie wątpliwości musiały być rozwiane. To nie było jakieś mini widzenie z powodu głodu, nie o mamy z powodu głodu. Po czym przedmiot został wzięty do nieba, podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam w gościnie. A gdy Piotr jeszcze zastanawiał się nad widzeniem, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr szedł do mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie. I co to za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli, setnik Korneliusz. Ten setnik Korneliusz to był setnik kohorty. Poganin. Rzymianin. Tak, wódz. I teraz znowu wielki znak zapytania pojawia się w głowie Piotra. O co chodzi? On Żyd. Tutaj jakieś zwierzyna, które nie może spożywać. Tutaj za chwilę poganie do niego przychodzą. Jeszcze do tego wódz żołnierzy, armii. Co on ma teraz robić? A oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. On cieszył się poważaniem narodu żydowskiego. To dobrze. Wcześniej też mogliśmy by poczytać sobie od początku 10 rozdziału, że on był pobożny i bogobojny, dawał hojne jałmużny, ale nadal pozostawał poganinem. I wręcz on był tym, który okupował. Też miał w tym współudział. Więc stąd te znaki zapytania się pojawiały nadal i nadal w głowie Piotra. I chcieli, żeby posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś stał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci z Joppy towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zawoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, wpadł do jego nóg i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wyszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Na wstępie im tak powiedział. Ale, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuje więc, dlaczego wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł, przed 40 dniami około tej godziny o 9 modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł, Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostaje spełnione przed Bogiem. Poślij przeto do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przybywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza, nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Jaka pewność u Korneliusza, że Bóg będzie przemawiać do nich. I owszem, i to jest prawda, bo Piotr dalej mówi. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Piotr mógł się w sobie zamknąć. Mógł w swoim, powiedzmy sobie, nawet takim chrześcijańskim faryzejstwie zamknąć się i nic nie zrobić z tym, co dostał od Pana Boga. Ale przełamał się, bo Bóg mu powiedział. Dzisiaj też czytaliśmy o łodzi. To jest też przykład dla nas. Bóg coś mówi, a my mamy to wykonać. Potem przychodzą doświadczenia. Ale Bóg w tych doświadczeniach jest. Może do nas powiedzieć wielokroć o małowierni, czemu znowu wątpicie. Ale mamy to wykonać. Przykład Piotra. Bóg chciał złamać u niego wszystko to, czym jest żydostwo. Czyli właśnie te nauki, to prawo, kultura. Bo to się jedno z drugim wiąże. To jest coś, co ty masz w sobie. To nie jest tylko religia, tak jak u nas. Żydzi żyją swoim pochodzeniem, swoją kulturą. U nich to jest nierozłączne. Oni potrafią być inaczej wierzący, z różnych jakichś nurtów, bardziej zaangażowani w wiarę, mniej, ale nadal to się przeplata z kulturą. Oni po prostu są Żydami. Oni się tym szczycą. Oni się czują wybranymi. I Bóg takie coś też u Żydów chrześcijan, którzy właśnie apostołowie, którzy się stali chrześcijanami, musiał to przełamywać. By przełamywał to u Pawła, przełamywał to u Piotra. Także i u nas, dla nas wskazówka, tak? Ja nawiązałem do swojego krótkiego świadectwa. Bóg musi przełamywać to, jacy byliśmy. Że byliśmy katolikami w większości, albo że byliśmy ateistami. Bóg będzie uderzać te różne takie niuanse naszego życia i będzie sprawdzał, czy jesteś już dzisiaj może chrześcijaninem, nie. Ale Jego. Czy jesteś Jezusa Chrystusa? Bo dzisiaj chrześcijanin to definicja już trochę kuleje, więc powiedzmy jasno i wyraźnie. Jego usposobienia. Czy jesteśmy Jego usposobieni? Jezusowi wielokroć zarzucali. To jak żył, jak postępował, że chodził z celnikami i tak dalej. I to samo oczekuje od nas. Żebyśmy przełamywali to, co my nazywamy regułami wiary, regułami Kościoła, jakąś teologią, którą mamy w głowie. On tego od nas oczekuje. Bo jeżeli my też będziemy się zatrzymywać na naszych faryzejskich regułach, no to też to stanie się dla nas grzechem. Grzech to nie tylko to, co właśnie świat mówi, że to jest złe, a to jest dobre. Że to jak ten człowiek mógł to uczynić. Grzechem są te właśnie te drobne rzeczy, tak jak Pan Bóg mówi. Możesz dobrze czynić, a nie czynisz, to grzeszysz. Dlatego nadal mówimy o grzechu w naszym Kościele, bo nadal jesteśmy niedoskonali. Nikt z nas nie jest na tyle doskonały, żeby przestać na ten temat mówić. Każdy z nas ma ciągle jakieś aspekty w swoim życiu do wyprostowania. Tak samo Bóg dlatego też mi dał to słowo. Bo też mam wiele rzeczy do wyprostowania. Dlatego badajmy. Badajmy, co u nas jest tym wielkim znakiem zapytania, jak Bóg do nas coś powie. Bóg powie, zrezygnuj z tego, a tobie się robią wielkie oczy. I wiesz, że masz z tego zrezygnować, bo tak jak przykład tego setnika Korneliusza. Już ktoś idzie do ciebie. Już coś się dzieje. I ty teraz albo zwyciężysz Panu Bogu, oddasz Jemu chwałę, będziesz miał świadectwo Jego działania, albo powiesz stopnie, ja rezygnuję. Przecież Piotr nie musiał. Nie musiał zwiastować Korneliuszowi. On nie musiał się poddać temu widzeniu. Z ludzkiego punktu widzenia, bo nie Bożego, bo to byłby grzech, ale on miał wolną wolę. Mógł zdecydować. Tak samo my możemy codziennie zdecydować, czy chcemy być z Bogiem, czy nie. Mateusza, 19 rozdziale. 19 rozdział, 16 werset to będzie. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu rzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Zawsze się zastanawiałem, o co tutaj chodzi? Czemu Jezus się czepia, że on go nazwał dobrym nauczycielem, że oczekuje od niego wyjaśnienia tej dobroci? I dzięki Bogu przyszła mi odpowiedź. Bo nieraz my tak samo Panu Bogu mówimy, Panie Boże, ja zrezygnuję z tej miłości do pieniędzy, bo Cię kocham. A Bóg mówi, co proszę, kochasz mnie? My mówimy, Panie Boże, zrezygnuję z alkoholu. Tu niektórzy bracia wiedzą, jak jest ciężko zrezygnować z alkoholu. I to jest właśnie ten dobry przykład. A Bóg mówi, co proszę? Z alkoholu? To tak samo tutaj. Ten, kto pytał Pana Jezusa, on wcale nie pytał o to, co dobrze czynić, czy że Pan Jezus jest dobry. Wcale mu nie o to chodziło. On po prostu miał swój jakiś własny interes, tak jak my mamy często własny interes. Wiemy, że alkohol nam przeszkadza, wiemy, że nam przeszkadza miłość do pieniędzy, wiemy, że czujemy się przeciążeni grzechami, nawet to. Tylko, że nadal my nie chcemy Pana Jezusa, tylko my chcemy zrzucenia tych ciężarów, które nam ciążą, tych grzechów. My chcemy po prostu odświeżyć swoje ja, odświeżyć, ale nie oddać Bogu. I to jest sedno sprawy. I my właśnie przychodzimy do Pana Boga. Ja autentycznie któregoś razu po prostu modlę się, Panie Boże, ja naprawdę to Tobie oddaję. I słyszę, naprawdę? I to było właśnie to. I teraz mi przyszedł ten werset do głowy. Naprawdę? Naprawdę uważasz, że jestem dobry? Wcale tak nie uważasz. Zobaczysz, że jutro, pojutrze, tak, mamy jedną taką zdradzą właśnie, że Bóg wie wszystko. Informacje, tak jak dzisiaj Irek powiedział, o Piotrze. Pan Jezus mu powiedział wprost. Ty się mnie zaprzesz 3 razy. Znaczy 3 razy kur zapieje, a ty się 3 razy mnie zaprzesz. I Pan Bóg to wie. O to chodzi, że my często modlimy się do Boga, a On zna nasze serce. On dobrze wie, czy my tak naprawdę przychodzimy do Niego i pokutujemy i w ogóle jaki jest powód pokuty. I to jest właśnie dla nas już sam ten jeden werset. Jak oddajemy Bogu nasze ja. Ja się wystraszyłem właśnie, że po prostu moje serce, własne sumienie tak mnie oskarżyło. Że ja chcę się zmienić w czymś? Chcę coś oddać? Bo trzeba iść do przodu, trzeba być bliżej Boga. To jest sama radość. Być podobny do Pana Jezusa. Korzystać z Jego błogosławieństw. Więc mówisz, no dobra, no to w końcu czas najwyższy zrezygnować z tego. Okej. Okay. A Pan Bóg do Ciebie mówi, naprawdę? Przecież ja dobrze wiem, że Ty z tego nie zrezygnujesz. Nie dziś. Dobrze, że więcej pytań przyszło długo. Co musi przyjść do Twojego życia, żebyś z tego zrezygnował? Bo często tak jest. Jak patrzymy na nasze właśnie świadectwo, no to zawsze jakiś kryzys, coś musiało przyjść, żeby z czegoś naprawdę głównego, ciężkiego zrezygnować. Dlatego lepiej mówmy o tym, dopóki nie ma tego kryzysu, albo jest zażegnany, albo możemy się zmienić dziś, a nie czekać na jutro. Czy Bóg nas nie zna? Bardzo dobrze nas zna. W Ewangelii Marka, w 14 rozdziale przeczytamy sobie krótki jeden werset. I każdy to zna. 38 werset, 14 rozdział. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. Każdy z nas to zna. Każdemu by się nam chciało zmian. Duch jest ochotny. Ile razy wyśpimy się, napijemy się dobrej kawy, zjemy dobry obiad, od razu nam się chce. Owszem, okej. Okay. A co kiedy jesteśmy śpiący, zmęczeni, ktoś nam jeszcze objedzie nas, nasze ja, dotknie nas jakimś czymś? Wtedy nam się nie chce. Ale Jezus to zna i mówi, tu wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. Co z tym naszym ciałem? Co zrobić, żeby to nasze ciało nie wygrywało, a jednak żeby duch, ten, który jest ochotny, wprawić wykonanie? Potem czytamy nic pozytywnego, bo apostołowie, którzy byli z Panem Jezusem w ogrodzie, posnęli. Także niestety tutaj nie znajdziemy jakiegoś takiego pozytywnego zakończenia, ale niestety tak też jest w naszym życiu. Też byśmy chcieli wielkich wow, efektów, energii, ale energię to my możemy znaleźć jedynie na koncertach, wielkich festiwalach. U Pana Boga jest ciężka charówka, jest mozu. Tak jak czytamy w przypowieści. Życie to jest mozu. Ciągnie się i ciągnie. Patrzysz wstecz, raz dwa te lata przeleciały. Ale tu, gdzie jesteś dziś, to ciągną się to minuty pracy, godziny pracy. Wybija ta godzina, idziesz do domu. Znowu w tym domu, gotujesz ten obiad i gotujesz. Zasnąć nie możesz. I tak dzień z dnia na dzień, z dnia na dzień. My tak samo ten budynek remontujemy i remontujemy. Już byśmy chcieli zobaczyć, a z drugiej strony uczymy się cierpliwości. Właśnie chodzi o tą cierpliwość. Z Panem Jezusem uczmy się cierpliwości. I nie, że jest wszystko na łapu-capu. Mateusza w 6 rozdziale, 24 wersecie czytamy tak. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Stare, dobre słowo do nas. Musimy się decydować każdego dnia, komu służymy. Jak służymy Panu Bogu, korzystamy z Jego błogosławieństwa. I z Jego ochrony w chorobie. Z Jego ochrony w chorobie, czyli dobrze się rozumiemy. Może przyjść choroba, ale jest Jego ochrona. W jakimś ciężkim doświadczeniu, czyli jest doświadczenie, ale jest Pan w tym doświadczeniu. No i czasami są piękne, kolorowe dni, można też trochę poszaleć, odpocząć i dziękować Panu Bogu za to, co było. Bo nie tylko jest tak ascetycznie w naszym życiu z Panem Bogiem. Ale gorzej, kiedy służymy Panu diabłu. Albo naszemu ja. Jedno z drugim połączone, bo diabeł nas kusi. Musimy komuś służyć. Albo to jest Bóg, albo to jest ciemność. Wtedy nie wiem jak wy, ale ja nie widzę rozwiązania w problemach. Bo co, do diabła się zwrócisz? Czy do Boga? Skoro jesteś w ciemności i grzeszysz, jesteś brudny, obciążony, to jeżeli się nie zwrócisz do Pana Jezusa, to kto ci pomoże? Ty sobie pomożesz? Przecież jeszcze bardziej schodzisz w dół. Czy w nałóg, czy w depresję, czy w jakieś obciążanie się, nie wiem, jakimiś doświadczeniami. Diabeł ci pomoże? Diabeł ci może na krótko wywyższyć, pokazać się ludziom jako celebrytę, jako fajnego prezesa jakiejś firmy, ale potem cię zniszczy. I z tego będzie miał radość. I pokaże jeszcze Bogu, zobacz, taki był, a ja go zniszczyłem. Kim Ty, Boże, jesteś? Właśnie o to chodzi. Bogu nie oddajmy tę chwały. My mamy dać Bogu możliwość, żeby On działał w nas. Jak On działa w nas, to Bóg sobie odbiera chwałę. A tak właśnie diabeł przychodzi i my przychodzimy i kto ma sobie odebrać chwałę? Powołani jesteśmy do świętości. Powołani jesteśmy do uświęcenia i do tego, żeby nasze ja było oddane Panu Bogu, tak? Żebyśmy mogli właśnie czytać naszą historię życia, jak Ewangelię, jak listy i czytamy. Przykład tego Piotra. Wyszedł ten XYZ, jakieś imię z nazwiskiem, wyszedł, to a to się stało, czyli Bóg na przykład, jak w przykładzie Piotra, objawił mu coś, a potem poszedł, świadczył i zostało nawróconych tyle a tyle. Tylko wiemy dobrze właśnie, że tak to są zwieńczenia, to są wisienki na torcie. To jest góra, wierzchołek góry lodowej. A to wszystko, co jest u dołu, to jest ciężka harówka. To jest ciężka praca. Każdego dnia. Powolne, mozolne życie z Panem Bogiem. Więc musimy sobie to odświeżyć. Mateusza, 5 rozdziale, czytamy tak, od 3 wersetu. Błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu niesprawiedliwości, z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożycie, iż prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowani proroków, którzy byli przed wami. No nie wiem, czy możemy się tak radować i cieszyć, jak to Pan Jezus mówi. Bo czytamy tak, błogosławieni ubodzy w duchu. Jesteśmy ubodzy w duchu? Czy bogaci w pychę? Błogosławieni, którzy się smucą. No chyba często się jednak cieszymy to ziemskimi rzeczami, a nie Panem Bogiem, tym, że nasze imiona są zapisane w niebie, więc tu też jest problem. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Nie chcę komuś wytykać, bo sam też w tym uczestniczę. Ile razy są nasze rozmowy gdzieś tam braterskie lub nawet pobraterskie pod kościołem, to nie wiem, czy my jesteśmy Tu na tej, na Podgórzu może jesteśmy cisi, ale w porównaniu z Podgórzem, ale cichością tego nie można nazwać. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Łakniemy i pragniemy sprawiedliwości? Łakniemy. Ale czy uczestniczymy w tym? Bo chyba o to Panu Jezusowi chodziło. Żebyśmy nie tylko chcieli, mieli to pragnienie, ale żebyśmy też to pragnienie wykonywali w swoim sercu i w swoich czynach. Bo chcieć, a móc, to wiadomo, to są dwie różne sprawy, więc raczej to o to tu chodzi. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No to tu jasno wiemy. To my musimy czynić, to jest czasowe. Miłosierni, to ci, co czynią miłosierdzie. Często nam brakuje tego miłosierdzia. Często widzimy tych z polityki, albo ze sceny B, albo ze sceny A. Jednym byśmy przywalili, drugich pogłaskali. Dlaczego nie wszystkich nie przytulili? Też się ostatnio w tym się łapie, że świat nas próbuje zniszczyć, a my byśmy jednym dokopali. Tak jak to świat chce. A Pan Jezus to by zrobił. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mamy czyste serce? Właśnie to zwieńczenie tego. Błogosławieni ubodzy w duchu i błogosławieni czystego serca. Jak my będziemy chcieli i pragnęli mieć to czyste serce i tą ubogość w duchu, chcieli to wykonać, jak jest tu napisane, to nagle nam po prostu wszystko opadnie. Bo nie jesteśmy w stanie tego dokonać w swoim życiu. I o to Panu Jezusowi chodziło. Obciążyć nas tym słowem. Kto chce, bo wiadomo, że chce przeczytać i sobie pójść. Nie zrozumieć, nie przyjąć, nie chcieć wykonać. Ale ktoś, kto naprawdę chce Pana Jezusa z całych sił, będzie się pocił, męczył, będzie próbował to wdrożyć w swoim życiu, prawdziwy, gorliwy chrześcijanin, ale na końcu stwierdzi, nie jestem w stanie być ubogi w duchu tak, jak Ty, Panie, chcesz. Nie jestem w stanie mieć czyste serce tak, jak Ty, Boże, chcesz. Nie mogę Ciebie oglądać. Ciągle mam jakiś grzech. Ciągle moja pycha wychodzi. O to Panu Jezusowi chodziło. Żeby nam pokazać, jak my jesteśmy słabi i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest początek Ewangelii. On już wtedy zaczął podkładać właśnie te fundamenty, burzyć tak naprawdę to, co wcześniej było zbudowane. I budować fundamenty. Nowego ja. Byśmy czytali dalej, to mamy właśnie przykazania. Gniew i przebaczenie. Cudzołóstwo. Miłość bliźniego. Krzywoprzysięstwo. Tam jest, cały czas jest nakaz. Zrób to, zrób tamto, powinniście to robić. Słuszcie tak. To jest jeszcze za mało. Tak jak na przykład cudzołóstwo. Kto patrzy na niewiastę i pożąda, już popełnił z nią cudzołóstwo. Grzech powiedzieć głupcze do brata. To tak, jakbyś go zabił. I jeszcze bardziej Pan Jezus dorzuca nam tych ciężarów. Przecież my jak spojrzymy w swoje serce, jeżeli naprawdę chcemy spojrzeć, jakbyśmy mieli zaraz umrzeć i przystanąć przed świętym Bogiem, to byśmy się zatrwożyli tym naszym stanem. Czemu Pan Jezus tak cały czas dorzuca do pieca? Czemu cały czas czujemy się jeszcze gorzej? Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Przecież ten mi wyrządził, a ja mam go miłować? Mąż mnie zdradził, prezes mnie wyrzucił z dnia na dzień, chociaż mam rodzinę. Jak ja mam się czuć? Jak ja mam miłować tego człowieka? Czemu Pan Jezus właśnie to wszystko tak mówił? Czemu tak to ubrał? Bo tu nie ma tylko i wyłącznie nauki. Pan Jezus nie był tylko i wyłącznie nauczycielem. Nauczyciel uczy, pokazuje. To, definicja, a pojutrze egzamin. To są tylko definicje. Pan Jezus pokazał, jak daleko jesteśmy od prawa. I Pan Jezus nie był tylko nauczycielem i nie jest nadal tylko nauczycielem. Mamy tutaj niektórzy są nauczycielami, dobrze wiedzą, na czym polega nauczyciel. Jezus nie przyszedł tylko uczyć, ale uczynić nas jako uczniów. Jego. Nie uczyć, ale uczynić. On przyszedł, żeby nasze ja przełamać. Nasze ja zniszczyć. I to przy naszym współudziale. Też taka ciekawostka, że właśnie czytamy. Zobaczcie, jak nam dzisiaj czasami definicje się wywracają, teologiczne jakieś. Że my myślimy, że Bóg zmieni nasze życie. Panie Boże, modlimy się. Panie Boże, zmień moje życie. Przecież Ty to możesz uczynić. Ja nie mam siły. Też właśnie do tego tutaj może piję. Nie piję do tego, że Pan Jezus tylko zmieni nasze życie. On ma nas uczynić. My musimy się modlić, ale dlatego mamy przykazania, dlatego jest mowa uczyń to, zrezygnuj z tego, powinieneś zrobić to. To jest też grzechem. Dlaczego Pan Jezus to mówi? Skoro wierzymy, że Pan Bóg nas przemienia, że to przechodzi z nas, przechodzi na nas z góry, że czyni się automatycznie, nie czyni się automatycznie. Kiedy my się podnosimy do działania, to Pan Bóg tam jest. Współdziałamy z Panem Bogiem. To Pan Bóg daje chcenie i wykonanie, ale my musimy wykonać. Nie jesteśmy tymi, którzy tylko jakieś benefity zbierają. My nie jesteśmy tymi, którzy automatycznie, dzięki jakiejś ponadnaturalnej mocy, zrezygnujemy z tego i tamtego. My musimy zacząć działać. Pan Bóg już raz powiedział, Pan Bóg powie drugi, powie 77 razy. Ale my musimy zacząć działać, my musimy współdziałać. Podam wam przykłady. Czytałem Biblię, jak miałem 16 lat i byłem w narkotykach. Jak to się stało, że zrezygnowałem z narkotyków? Pan Jezus na mnie nie spadł, nie zmiażdżył, nie oświecił mnie. Tylko czytałem Jego Słowo i stwierdziłem, tak to sobie zniszczę życie, a tu jest prawda. Trzeba coś zmienić w swoim życiu. Trzeba wstać i rzucić te narkotyki. Z dnia na dzień. Tak jak wszyscy mówią, że się nie da. Ale z Panem Bogiem się da. Przysiągłem, mówię, Panie Boże, na Ciebie, że rezygnuję z tego, bo wiem, że Ty jesteś jedynie prawdziwym fundamentem. Jak na ludzi, to zawiodę. A jak na Ciebie, to Ty mnie osądzisz, więc na Ciebie. I z dnia na dzień zrezygnowałem z narkotyków. Byłem też graczem. Maniakalnym graczem, tak jak większość młodzieży. Oczywiście, jak to młodzież, tam gimnazjalna, na piratach. Wszystko na piratach. Pirackie gry, piracki system, wszystko pirackie. I mówię, Panie Boże, no teraz się nawróciłem. Co ja mam z tym zrobić? Przecież Pan Bóg mi nie przyjdzie, nie zrobi formatu. On nie jest informatykiem. To ja musiałem wziąć, podjąć decyzję i ją wykonać. Pan Bóg dał mi coś w serce? Męczyło mnie to długo? Tak samo jest z narkotykami. I trzeba było zacząć działać. I mówię, no dobra, to wyrzucę na śmietnik. Ale mówię, no po śmietnikach ludzie grzebią. Więc mówię, żeby ktoś inny też w ten grzech nie wszedł. Bo ja naprawdę dostałem od Boga nienawidzić ten grzech. Pomimo, mówię, ja chciałem nadal grać. Byłem nadal tym graczem. Ale wiedziałem, że te piraty są złe. Że ja kradnę, że ja jestem złodziejem. Więc pociąłem te płyty. Wiecie, ile tego było? To był taki worek. Taki worek ogromny. Już nie mówiąc o tym, że ile dysku, na dysku było danych, tego się nie zliczy. Ale samych płyt był ogromny worek. Oczywiście nie obyło się bez prześladowania. Akurat mi odwiedził inny brat chrześcijanin, który też podjął tą walkę. Więc mówi, a no fajnie, super. Tam po prostu były te drzazgi, bo te płyty pocięte od ojca puf, prawie że. Bo zobaczył, co się dzieje. Mówi, wiesz, ile to jest kasy? Taka płyta kosztuje złotówkę. Wtedy kosztowała złotówkę, taka płyta. A mówi, zobacz, masz koło 400-500 zł. Ja mówię, no i co z tego? Jak to powinno być w takim razie przemnożone zawartość tego programu, czyli w tym momencie masz kilka tysięcy albo kilkadziesiąt? I coś tam znowu, i agresja, i wyrzucone, i wszystko, cały ten pył, te drobinki kujące, wszystko po moim łóżku, po pokoju się walało. Ale była ta radość. Bo człowiek wstał, pociął te płyty, już nie było możliwości. Bo w tym przypadku to była mądrość od Boga. Człowiek by wrócił i tata by mógł sobie wykorzystać na przykład te gry, te programy, to wszystko. A ja chciałem grać, poszedłem do sklepu lada dzień. Wydałem ciężko zarobione pieniądze jako gimnazjista. Ciężko się zdobywały te pieniądze. Każda gra mnie bolała, bo to była kupa kasy od 50 do 150 zł. To po prostu było niewiarygodne, jak mam gimnazjalistę, który ma taką kasę wydać. I przynajmniej doceniałem to, co miałem i się cieszyłem. Od systemu, po oprogramowanie, po wszystko. Tak samo jak z narkotykami. Nagle umysł odpoczął. Nagle w żyłach nie krążyła jakaś chemia, która psuje i niszczy ciało. Tylko do tego wszystkiego trzeba było tej decyzji. Nikt za ciebie tego wszystkiego nie zrobi. Z czym dzisiaj się męczysz, to z tym musisz podjąć walkę. Tylko właśnie taką, że na noże. Że wiesz, że nie ma powrotu. Palić za sobą mosty. Nie ma odwrotu. Piotr dobrze wiedział, że jeżeli on będzie świadczyć poganom, to będzie znieważany przez Żydów. Nawet wśród chrześcijan. To samo miał przecież Paweł. Tego doświadczał. Też go obrażali za to, że świadczy poganom. Wielokroć się musiał tłumaczyć. Wielokroć musieli jego tłumaczyć przed innymi wspólnotami. idziesz i palisz za sobą mosty. Wiesz, że jeżeli pójdziesz do, nie wiem, bodajże szefa albo urzędu miasta, albo komuś ważnemu coś powiesz i to będzie bardzo nieprzyjemne albo prawdziwe, to że nie ma odwrotu i twoja rzeczywistość może się zmienić i prawdopodobnie się zmieni o 180 stopni. Możesz stracić miejsce pracy, możesz stracić dom, możesz stracić przyjaciół, wszystko możesz stracić. Dzieci nawet. Dzieci też przecież. Pan Jezus mówił, że przyszedł poróżnić nas w rodzinie. Czy jesteśmy gotowi na coś takiego? Musimy być gotowi. I tak jak czytaliśmy w błogosławieństwach, nie będziemy gotowi. Co ciekawe. Tylko w tym momencie, kiedy zaczynasz działać, to Bóg przychodzi i wtedy daje siłę. I daje tą radość, i daje ten pokój, daje wytrwałość, daje tą możliwość tłumaczenia się, tak jak się musiałem tłumaczyć rodzicom, kumplom, z którymi ćpałem. I we wszystkim był ten palec Boży. Bo zastanówmy się od drugiej strony. Pan Bóg przychodzi, dzisiaj umierasz. Jesteś jednym albo drugim, trzecim grzechu. I co powiesz Panu Bogu? Ja się tyle razy modliłem, tyle razy walczyłem, tak mi było ciężko i nie mogłem oddać tego grzechu albo tej choroby. A Bóg powie doprawdy? To ja jestem winien? O to właśnie chodzi. To jest nasze ukryte serce, nasza pycha serca. Że my chcemy się wytłumaczyć przed kimś, przed Bogiem, tylko że przed Panem Bogiem co my mu powiemy? Że za mało, że Bóg nam nie pomógł, bo my się tyle razy modliliśmy? Nie. Pan Bóg powie, owszem, tyle lat to trwa, ale to tylko dlatego, że tyle lat ja ci daję łaskę. A nie, że tak jak większość myśli, że większość chrześcijan tak funkcjonuje, że ileś lat potrzebujesz na porzucenie tego czy tamtego grzechu. Nie, nie potrzebujesz tyle, a tyle lat porzucenia grzechu. Że chrześcijanie nieraz mówią, nawróciłem się z tego, to się zmieniło w moim życiu, ale to dopiero po 7-8 latach zrezygnowałem, ale dzięki Bogu. I możemy sobie wnioskować, tyle czasu potrzeba się modlić, prosić Pana Boga, dojrzewać. Nie. Tylko z tego możemy wnioskować, że tyle czasu trwa Boża łaska. I to jest ogrom i niesamowita Boża łaska. W tym nie ma mądrości, że tyle trzeba było się modlić. W tym nie ma mądrości, że trzeba było tyle wyprosić u Pana Boga, że trzeba było coś zmienić w swoim życiu. Nie. Po prostu tego jednego dnia po 8 latach w końcu ktoś się wziął w garść i zrezygnował z grzechu. A Pan Bóg już go od 8 lat każdego dnia i każdej nocy prosił o to, żeby to zrobił. I to jest ogrom łaski. Gdzie większość, jak my jako dzieci, to większość rodziców już by z nas zrezygnowała. Gdyby to były właśnie narkotyki, wyprzedawanie swojego majątku rodzinnego itd. W tym jest tajemnica. Dlatego, jeżeli dzisiaj umrzemy, to nie powiemy Panu Bogu, że jeszcze to nie był ten czas, że jeszcze za mało się może modliłem, bo Ty Boże mi nie pomogłeś. Tylko po prostu każdego dnia, zamiast podjąć walkę, nie podejmujesz tej walki. Nie wstałeś. Tak jak Piotr. Nie wstałeś z tego dachu, nie zszedłeś na dół. Tak jak ja. Nie wziąłeś tych nożyczek, nie pociąłeś tych płyt. Co to było? To było tylko otworzenie szafki i komputerze naciśnięcie delete. Jak ja to już czyniłem, to było niesamowicie proste. Tak samo było z narkotykami. Kolega mówisz albo tak, albo nie. Nie. Nie, dziękuję. Alkoholik też. Dzisiaj idzie koło sklepu. Nie, dziękuję. Nie ma tematu. Idzie do pracy. Alkohol? Nie. Proste. Ułamek sekundy. Tylko, że właśnie o to chodzi, że my mamy tak zagmatwane serce, my jesteśmy tak wewnętrznie zepsuci, że my nie chcemy przyznać, że to jest wszystko takie proste. I błogosławieństwa też nam pokazują, że wszystko nie jest wcale takie proste. Oddanie Bogu ja jest proste z definicji. Boże prawo, błogosławieństwa jest proste z definicji i jest wspaniałe dla nas. Pokazuje, jak ogromne ciężary Bóg z nas zdejmuje, jak ogromne, wspaniałe życie jest dla nas przygotowane. Ubodzy duchu, czyści sercem. Będziemy Boga oglądać, będziemy mieszkać w tym Jeruzalem, o którym też Tomek dzisiaj wspomniał. Niesamowita radość dla całej naszej rodziny. Przecież możemy zwiastować, inni też się nawracają. Tylko właśnie w tym wszystkim jest jeden mały kruczek. Nasze ja. Brutalnie to wszystko niszczy. Nasz sprzeciw jest tak ogromny i tak mały zarazem. Nasze tak zamiast nie i nie zamiast tak jest tak krótkie, a jednocześnie tak potrafi dużo zniszczyć. Zamiast powiedzieć kocham, nienawidzę cię. Zamiast kogoś przytulić, bić mu nóż. Cóż za problem z komuś bić nóż? Zamiast nie ćpać, ćpać. Do tego wszystkiego jest potrzebny Pan Bóg. Grzech nas po prostu obciąża, niszczy. I słyszymy te nauki Pana Jezusa we wszystkich kościołach. Tylko weźmy sobie do serca. Bóg nie jest tylko nauczycielem. On nie tylko uczy, ale nas czyni. Tylko my musimy wystartować do Boga. W końcu się wziąć w garść. I tak jak mówię, przykład. Każdy ma w swoim życiu różne przykłady. Nagle się okazuje, kiedy coś zobaczyłeś w swoim życiu, coś się zmieniło, że nagle Pan Bóg już tam był. Gdy podjąłeś działanie, nagle poczułeś lekkość, nagle byłeś w stanie zrezygnować z tego i tamtego i Bóg oczyścił twoje dziedziny życia, tymi, którymi tyle walczyłeś. I to jest właśnie wspaniała nowina dla nas. I bierzmy przykład z tego, co już w życiu doświadczyliśmy od Pana Boga. Skoro się udało z tym, to i z tamtym się uda. To nie jest tak, że to są kłamstwa diabła, to są kłamstwa też krążące w wspólnotach, od braci i sióstr czasami, od ze świata. Życie z Panem Bogiem to jest tak, jak Pan Jezus powiedział. Przyjdźcie i oddajcie mi swoje ja. Przychodzi do Niego bogaty, a on mówi, zrezygnuj z tego bogactwa. A wszystko inne dobrze, że tam to zrobiłeś. Wszystko jest pięknie w Twoim życiu, ale z tego bogactwa zrezygnuj. Najwięcej Go to kosztowało, ale tak naprawdę, jeżeli tyle rzeczy poświęcił w życiu, czemu by z tego też nie zrezygnować? To zgłębmy dzisiaj każdy z nas w sercu. Że my nie mamy przed Bogiem usprawiedliwienia. Że my nie potrzebujemy więcej czasu. My nie potrzebujemy więcej modlitw. My potrzebujemy jednej modlitwy szczerej. My potrzebujemy jednej ważnej naszej decyzji w sercu. Że dziś, że teraz, a nie jutro i pojutrze i nie wiadomo kiedy. Jak ja się daję oszukiwać nieraz. Że jutro, pojutrze i pojutrze. Że za chwilę, że później. A życie nabiera jeszcze większego tempa. I płyną lata. A przykłady w życiu biją po oczach. Moim, twoim, kogokolwiek. Że Bóg przyszedł, zmienił. Tylko, że człowiek współdziałał z Panem Bogiem. Mateusza, 10 rozdziale, 34 wersecie, przeczytamy tak. Mateusza 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bóg jest naszym Panem, który nas chroni i daje ten pokój. Ale pokój w zupełnie inny sposób niż świat. Przynosi miecz. Bóg jest surowy. Jest surowy i On nas, od nas tego wszystkiego wymaga. Nie możemy się oszukiwać. Nie możemy dalej się łudzić, bo jak będziemy się właśnie łudzić, to będziemy sobie popuszczać hamulce, będziemy sobie przesuwać granice w kościele, w swoim sercu, w swoim życiu prywatnym, u swojej rodziny. Będziemy mówić, no ale on ma jeszcze na to czas. Potrzebujemy mądrości. Bo oprócz tego, że jesteśmy miłosierni, pełni miłości, wyrozumiałości, to musimy zbadać, czy czasem w tym nie ma już czasem jakiegoś takiego kłamstwa, które właśnie powoduje, że nie przychodzi zmiana. Że bagatelizujemy objawy choroby, które się nazywa grzech. W Łukasza w 14 rozdziale, w 26 wersecie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Każdy porządny pracownik, albo byśmy nawet zatrudniali takiego pracownika, byśmy oczekiwali od niego, żeby właśnie zmierzył koszty. Robimy inwestycje, to muszą być zmierzone koszty. Dostawcy, obecne zaopatrzenie, kwota, wszystko musi być wypisane. I wtedy zaczynamy budowę. To samo z naszym domem. Sprawdzamy naszą zdolność kredytową, albo nie bierzemy kredytu, wiemy, jakie mamy pieniądze. Sprawdzamy też te wszystkie dane, żeby nam się to wszystko zmieściło w naszym budżecie. Jeżeli tego nie zrobimy, no to proste. Jesteśmy jak dzieci we mgle. Zaczniemy budować i nie skończymy. To samo dlatego Pan Bóg mówi wcześniej. Najpierw zbadaj swoje serce. Czy jesteś gotowy mieć w nienawiści? Czyli nie przywiązywać wagi do swojej rodziny, do domu, do ojczyzny, do swojego życia. Bo kto nie dźwiga swojego krzyża. Czyli przestać przywiązywać do swojego ja, do swoich grzechów, do swoich planów, do swoich marzeń. Będę inżynierem, będę mieć kupę pieniędzy, będę mieć lepszy samochód, będę mieć żonę piękną. Moje dzieci będą wykształcone, będą mieć szóstki w szkole. Jak nie mają, to tragedia. Przestać myśleć o tym, co ziemskie. I tak jak tutaj ostatnio mieliśmy piękne spotkanie braterskie, zacząć myśleć o ewangelizacji. O tym, jak się przydać w kościele. my niestety często nie mamy nienawiści do swojego życia. Miłujemy to życie i tak jak mówiłem wcześniej, często szukamy Pana Jezusa, żeby odświeżyć swoje ja, umyć swoje szaty, bo już za bardzo śmierdzimy. A my nie chcemy założyć tych czystych, białych szat, którymi wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Mamy się utożsamić z Panem Jezusem. My nie mamy Jego naśladować tylko. Mamy nie być do Niego podobni. On ma żyć w nas, a my w Nim. To jest nasz cel. Już nie będę tutaj otwierać, ale w pierwszym liście do Koryntian, w 2:5 wersecie jest napisane, że wiara nasza opierać się na mocy Bożej, a nie na mądrości ludzkiej. Często ta nasza mądrość może w tym się zagubić. Tak jak tutaj w tym słowie. Możemy myśleć, Bóg od nas każe, żebyśmy coś czynili, a my nie mamy siły, a z drugiej strony Pan Bóg współdziała z nami. W tym wszystkim jest potrzebny palec Boży. Moc Boża. To nas ratuje, to nam daje siły, to nas wspomaga, podnosi. Duch Boży nas prowadzi. A mądrość ludzka to tylko są zasady. Możemy właśnie sobie wypisać, możemy zrobić sobie teologię, reguły w Kościele, ale niewiele to zmieni w naszym życiu. Nic nie zmieni w naszym życiu. W psalmie 12, 7 wersecie czytamy tak. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Czytaliśmy to u brata Wawrzyna. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, czy odłączonym od ziemi, o siedmiokroć oczyszczonym. My tak samo powinniśmy być odłączeni od ziemi. Jak to słowo. Wspominałem o tym w swoim świadectwie. Nie ma nic przyjemniejszego, niż Bogu oddać wszystko, oczyścić swoje serce i unosić się 2 metry nad ziemią. Za każdym razem, kiedy uda mi się usiąść do Słowa Bożego, ja się cieszę. Kiedy się pomodlę, myślę inaczej. Jestem odłączony od ziemi. Do tego dążmy, żebyśmy się unosili jak aniołowie nad ziemią. Żebyśmy nie stąpali po tej ziemi, żebyśmy nie myśleli o tym, co ziemskie. To brzmi irracjonalnie i głupio, ale tak jest. My tylko prawdziwie wtedy możemy zwiastować, kiedy żyjemy Panem Bogiem. My możemy prawdziwie być odłączeni od swoich grzechów, kiedy żyjemy Panem Bogiem. Kiedy Jego kochamy, kochamy naszego Ojca. Kiedy żyjemy Jego miłością, czujemy tą miłość, bo to wszystko jest namacalne. To jak byliśmy niewierzący, to tego nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy. Ale jak się staliśmy wierzący, to ilekroć nasza relacja jest uporządkowana z Bogiem, to wiemy i radujemy się tym, ile razy łzy nam lecą. Tego nie wynieśliśmy z domu rodzinnego, to wynieśliśmy przez wiarę od Pana Jezusa. I tak samo jak to słowo nas oczyszcza i nas odłącza od ziemi. To słowo nas oczyszcza i odłącza od ziemi. A grzech będzie nas przyciągać do ziemi. Będziemy chodzić i czołgali się po ziemi. Zamiast radować się Panem, nasze chrześcijaństwo będzie byle jakie, będzie wykrzywione. Izajasza w 40 rozdziale, 31 wersecie. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zwijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Amen. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mleją. Idą, a nie ustają. Ile dzieci chce biegać, latać, unosić się jak te orły. Kto poznał Pana Boga, wie, że to jesteśmy to w stanie czynić. Że unosimy się, że nas te rzeczy nie dotykają, te ziemskie. Widzimy naszych współbraci ziemskich, często niewierzących i pyta się, jak ty możesz przez to doświadczenie przechodzić z taką radością, z takim uśmiechem? Jak ty zwyciężyłeś ten grzech, tamten grzech? Przecież psychologowie rozkładają ręce. Albo trzeba przejść przez takie, a takie terapie. Jak to się stało? To Pan Jezus. I tylko i wyłącznie Pan Jezus. Na zakończenie z przypowieści Salomona, 29 rozdział, 1 werset. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. To jest słowo, które mam tutaj chyba najbardziej w Biblii. Może jedno z najbardziej. Podkreślone fluorescencyjnym mazakiem. Bije po oczach, bo też ma bić po oczach. Cokolwiek znajdujemy w swoim życiu nie tak, cokolwiek Duch Święty pokazuje, że jest nie tak, kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Ja nie będę nikogo straszył, bo to słowo też straszy mnie. i będzie straszyć każdego, dlatego że każdego dnia każdy z nas dostrzega jakieś grzechy w swoim życiu, zmiany, brak doskonałości i szukamy wtedy Pana Jezusa. Ale jak nie szukamy, powiem tak, to co widziałem w swoim życiu w świecie chrześcijańskim, to bym mógł napisać ten werset samemu. Bo widziałem, jak to faktycznie się dzieje. Jak ludzie byli upominani, sami mówili o tym, że Bóg ich upomina i nagle ich w kościele nie ma. I nigdy więcej nie wrócili do kościoła. Albo pomarli. Więc w kościele nie ma tylko i wyłącznie wesołego halleluja i do przodu. W kościele też jest groźnie, tak jak w naszym życiu jest groźnie. Przychodzi choroba i trzeba stawić temu czoło. Przychodzi grzech i trzeba stawić temu czoła. Trzeba wstać i Boże, skoro ja się modliłem, to z wiarą wstaję i tak jak Piotr wychodzę z tej łodzi i nie wątpię. Zachęta dla nas, nawet jak zwątpimy, Bóg nas złapie i nas uratuje. Zawsze Bóg nas złapie i uratuje. Tylko wołajmy do Niego i Go szukajmy. I naprawdę nie bawmy się z Bogiem w kotka i myszkę, że będziemy ileś lat się migać i będziemy trwali w uporze i w grzechu, bo Bóg nas może zniszczyć. Mnie, czy może mojego brata lub siostrę, o siebie nawzajem zabiegajmy. Przypominam temat kazania. Oddać Bogu swoje ja. Amen.
Powstajmy wspólnie do modlitwy. Dajmy Bogu cześć.